Od momentu inwazji Putina na Ukrainę minęły już ponad 2 tygodnie. Polska jest krajem pierwszej pomocy dla wielu Ukraińców. Pastor Mirosław Karauda tuż po powrocie z granicy apeluje. Polacy zachowują się świetnie, ale najwyższy czas na zaangażowanie się państwa. Pytanie, co konkretnie powinien zrobić rząd? Jak przetrwać w niesieniu pomocy, która może potrwać nawet wiele tygodni? O tym już za chwilę porozmawiamy w telewizji Idź Pod Prąd. Kornelia Chojecka, zapraszam. Witajcie w telewizji Idź Pod Prąd. Dziś naszym gościem jest pastor Mirosław Karauda z Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Polsce. Witam serdecznie.
Witam. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
A ze mną w studio pastor Paweł Chojecki z Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie.
Witam bardzo serdecznie i dodam, że pastor Karauda jest ojcem tego sławnego doktora Karaudy, który też kilkukrotnie już gościł w naszej telewizji. Pastorze, bardzo, bardzo serdecznie gratulujemy syna i tej pracy, ta praca wychowawcza dała piękny owoc, piękny charakter, piękne zaangażowanie, także wielki szacunek.
Nie wiem, jak to z tym wychowaniem było, może bardzo spontanicznie, ale jesteśmy taką, jak to się mówi, włoską rodziną, także jesteśmy bardzo blisko siebie. No i z jednej strony bardzo się kochamy, szanujemy, a z drugiej strony wzajemnie wymagamy, jak to było w dzieciństwie. Także no, ale teraz to już Tomek działa, także mogę być tylko zadowolony.
Doktor Tomasz Karauda często gości w naszej telewizji. Od początku pandemii dzielnie walczy z COVID-em, jest na pierwszym froncie. Jeszcze do tych wątków rodzinnych, pastorze, przejdziemy pod koniec naszej rozmowy. Ja jeszcze powiem naszym nowym widzom, że pastor jest synem pastora, także tu cała familia. Będziemy o tym rozmawiać, ale na początek pierwsze wieści. Wiem, że pastor wraca z granicy polsko-ukraińskiej. Co wydarzyło się tam w trakcie, kiedy pan był na granicy? Czy może pastor opowiedzieć o jakichś takich najważniejszych, najbardziej wzruszających momentach z tego pobytu?
Tak, ja pojechałem nie z jakąś grupą zorganizowaną czy reprezentując Kościół, pojechałem po prostu, jako że mam na imię Mirosław, czyli skrótem Mirek miałem napisane na kamizelce, i właściwie wykonywałem wszystkie prace, które mi tam zlecono, a współpracowałem z Polską Akcją Humanitarną, więc to przynieść, tam ogarnij tu pudełka, tam coś trzeba podać. I w takim jakby, w takiej restauracji, w takim coś w rodzaju, w sklepie, gdzie wszystko było za darmo. W każdym razie różne, najróżniejsze prace i muszę powiedzieć, że byłem bardzo szczęśliwy. A teraz, no właśnie, były chwile takie bardzo, które osobiście przeżyłem. To był moment, bo tam są jakby na granicy, a konkretnie byłem w Zosinie, to jest na wysokości Zamościa. I tam były dwie strefy na tej granicy. Jedna to tam, gdzie była odprawa i po, nie wiem, 30 metrach przechodzili przez oczywiście bramkę i tam były te, o właśnie chyba na tym zdjęciach to jest, i tam dawaliśmy im ciepłe napoje, jakąś zupę ciepłą, jakąś strawę. No i ten widok, który mnie mimo wszystko, mimo informacji, które do mnie docierały, zaskoczył, mianowicie kobiety. Właściwie 99,9% to kobiety z małymi dziećmi w wieku 30, 20 paru lat. Jakieś takie wyciszone, wystraszone. I te dzieci, które wydawałyby się, no tyle dzieci powinny płakać, one też w jakiś sposób się jakby dostosowały do tego. Mnóstwo zwierząt, więc w takim wyciszeniu przechodzili przez te bramki. Widać było no, wystraszenie, z drugiej strony radość. Dziękowały też nam te osoby, te kobiety za to, co robimy. No dla nas to było czymś jakby normalnym, ale w tym takim głębokiej jakby refleksji i wyciszeniu dziękowały, że myśmy się nimi zajęli. Więc było to bardzo takie traumatyczne i osobiście cieszyłem się, że mogłem być jako w ogóle człowiek, który służy drugiemu człowiekowi bez tytułów, bez jakichś tam z tego, jak to się mówi, zaplecza, ale tak zwyczajnie pomóc tym ludziom. Zwierząt dużo, też część tych zwierząt oni przewozili gdzieś tam, ale zostawała gdzieś tam na granicy, więc byli ludzie, którzy się opiekowali też tymi zwierzętami, więc bardzo takie traumatyczne przeżycie. Widziałem kobiety, które dzwoniły przez telefon. Domyślałem się, że pewnie dzwonią do mężów, do swoich chłopaków, mówiąc: ja ciebie lubię, i płacz, bo jak wiemy, mężczyźni zostali na wojnie, więc mogłem się tylko domyślać, gdzie oni są, co oni robią w tym momencie.
Myślę, że to warte podkreślenia, co pastor powiedział przed chwilą, że jedzie się pomóc, czy pomaga się w swoim mieście nie jako pastor, czy jakiś inny, nie wiem, człowiek, który pełni funkcję społeczną, ale pomaga się jako człowiek i rzeczywiście, żeby mówić w ogóle o pomocy w tym momencie Ukraińcom, no to trzeba też mieć z nimi osobisty kontakt, bo wtedy się dopiero rozumie te dramaty, tą ich straszną sytuację, że często to są rozdzielone rodziny, czy rozdzielone także no, osoby, które współpracowały ze sobą. Także to są konkretne dramaty jednostek. Pastor Paweł Chojecki,
chciałem zapytać pastora, czy też podobne ma pastor odczucie, że dzieje się coś wielkiego, jeśli chodzi o Polaków i o relacje polsko-ukraińskie, że to jest coś na miarę, można powiedzieć, naszej kilkusetletniej ostatniej historii, że tutaj te dwa nasze narody spotykają się w tym wielkim dziele pomocy i wspólnej walki ze złem. Czy też takie myśli, że to coś wielkiego, bo wiadomo, że to jest suma małych rzeczy, przynieść, wynieść, pozamiataj, jak to pastor ładnie określił, ale że w tym przynieść, wynieść, pozamiataj rodzi się coś nowego, jeśli chodzi o może nawet historię Polski i Ukrainy.
No zdecydowanie, dlatego że my wiemy, różnie te relacje wyglądały w przeszłości i można by obu stronom coś tam, prawda, zarzucać, więc byliśmy tacy lekko, ja przynajmniej tak odczuwałem, zdystansowani, chociaż czasami jeździłem też na Ukrainę, zwłaszcza w rejon Dóbr, na Kowel. Moja mama pochodzi akurat z Kowla, to znaczy jeszcze przed wojną tam mieszkała. W każdym razie odwiedzałem te tereny i tam mam serdecznych przyjaciół. Natomiast to, co się obecnie dzieje, jest naprawdę jakimś epokowym wydarzeniem. I tak jak to ktoś chyba powiedział, że wierzę w to, że na dziesiątki lat, czy jeszcze może dłużej, będziemy braćmi jakby dosłownym tego znaczeniu, dlatego że ich wdzięczność i to, że nam się naprawdę chce, że chcemy pomagać. Jestem zdumiony, jestem naprawdę szczęśliwy, że myśmy otworzyli swoje serca, swoje domy, że tyle jest troski, takiej empatii, bo ja widziałem to wszystko na granicy. To nie jest wykalkulowane, to wszystko jest takie autentyczne, szczere. Ci wolontariusze tacy zaangażowani, ludzie, którzy podchodzili, pytali się, czy mogą w czymś pomóc. No i właśnie ci mieszkańcy Ukrainy widzą to wszystko. Zresztą dalszy etap dzieje się także w kraju, gdzie są w rozmaitych domach, prawda, w domach modlitwy nawet. U nas też w kościele otwieramy swoje podwoja i nawet nie tylko w bocznych salach, ale nawet już zaczynamy w głównej nawie jakby kościoła kłaść ludzi. Więc myślę, że to wszystko zaowocuje czymś naprawdę wspaniałym na przyszłość, oby tylko ta wojna jak najszybciej się skończyła.
Jeśli mogę jeszcze podkreślić, że też to buduje współpracę, buduje mosty w Polsce między różnymi środowiskami. Zapewne gdyby nie ta pomoc Ukrainie, nie spotkalibyśmy się w studio. Nasze kościoły różnią się teologicznie, tego absolutnie nie ukrywamy. Wczoraj był pastor Matthew Shea, też różnimy się teologicznie. Z nami współpracują też ateiści, katolicy, prawosławni, grekokatolicy, bo mówię o tych naszych gościach z Ukrainy, że coś pięknego dzieje się, że te przepaście, bariery, uprzedzenia są zakopywane, rozpływają się, właśnie odkrywając, że przecież jesteśmy ludźmi i powinniśmy sobie nawzajem pomagać. Także piękne uczucie, piękne chwile, oby to, że tak powiem, zostało nam dłużej.
Rzeczywiście, aby...
Mówię to też do siebie oczywiście, absolutnie to jest tylko takie życzenie, jeśli chodzi o cały nasz naród, żebyśmy właśnie wyszli z tych jakichś jaskiń przeróżnych podziałów i zobaczyli, że mamy przecież bardzo ważne sprawy wspólne. Rzeczpospolita to jest rzecz wspólna właśnie, tak się absolutnie nasza ojczyzna nazywa, wspólna sprawa.
Tak, zdecydowanie. I szkoda, że taka sytuacja traumatyczna nas jakoś tam łączy, ale to jest naprawdę coś wspaniałego, że zaczynamy się jednoczyć wokół jakiejś pięknej idei. Wtedy społeczeństwo może być lepsze, jeżeli się pomyślę o tych podziałach wszystkich, które w ostatnich latach nastąpiły, to naprawdę wszystkim nam jest jakoś niewygodnie z tym, bo patrzymy trochę wilkiem, mówię generalnie, jeden na drugiego, szukamy, każdy gdzieś się tam troszkę okopał. Natomiast tutaj nagle mamy coś, co nas połączyło, co jest ponad wszystkim. To jest dobro drugiego człowieka. Jeżeli w ogóle religia może nas czegoś nauczyć, to właśnie tego pozytywnego stosunku do drugiego człowieka. I to jest niezwykle cenne i myślę, że taki był zamiar Pana Boga, żeby jeśli już mówimy o religii, o wierze, to ona się powinna przekładać na nasze dobre życie i życzliwość wzajemną.
Amen.
Pastorze, chciałam zapytać, my akurat jesteśmy w województwie lubelskim, tutaj myślę, że praktycznie już wszyscy są zaangażowani w pomoc. Tych okazji do pomocy nie brakuje, ale mamy również pytania od naszych widzów bardziej z zachodnich województw. Jak dzisiaj możemy pomóc? Czy pastor ma jakieś sugestie, gdzie najlepiej się zaangażować? I też w tym pytaniu chciałam ująć drugie pytanie, jak wytrwać w tym niesieniu pomocy, bo mówimy tutaj o tej pierwszej fali, 2 tygodnie za nami, ale być może czeka nas wiele tygodni codziennej pomocy Ukraińcom. Jak wytrwać w tym pomaganiu? Pastor Mirosław Karauda.
Ja myślę, że to, co jest dzisiaj na przykład bardzo potrzebne, nawet na granicy, tam gdzie byłem, to co dostrzegałem, to jest to, że jest mało wolontariuszy, mało ludzi, którzy pomagają. Jest oczywiście pewna grupa, ale wciąż jest za mało. Są takie prozaiczne potrzeby, jak na przykład jakieś namioty większe, gdzie mogłaby się większa ilość zgromadzić ludzi, może z jakimś nawiewem ciepłym, żeby mogli usiąść. To, co przynajmniej w tym Zosinie tam zastałem, no to skromne namioty kilkumetrowe i wszystko jest jakby stłoczone w jednym miejscu. Ludzie coś tam sobie biorą, jedzą, więc wyraźnie brakuje takich namiotów, które ułatwiłyby. Brakuje takich, przepraszam, nawet toalet, prawda, dbanie o higienę tych toalet i tak dalej. To powinno być zabezpieczone, tylko nie wiem, czy to powinno być już po stronie tych wolontariuszy, czy tak jak tutaj Polskiej Akcji Humanitarnej, czy nie powinien tym się zająć ktoś szerzej, instytucje państwowe, które by wspomogły tam na tym miejscu. Brakuje kart do telefonów, to co mogli tam zgromadzić, co ludzie przynieśli, to oczywiście to było, ale to jest też wciąż kropla w morzu. Potrzebni są tłumacze, też tam na granicy i nie tylko na granicy. Więc ja muszę powiedzieć, że to, co mnie tam jeszcze wzruszyło, ta moja praca, to nawet nie ma o czym mówić, bo to tam 3 dni troszkę popracowałem, ale jak rozmawiałem z ludźmi, którzy po 2-3 godziny śpią, którzy rozwożą tych biednych ludzi po całej Polsce, gdzieś tam do Szczecina, do Zielonej Góry, do Wrocławia, i szkoda im czasu na spanie, jadą z powrotem, jadą za własne pieniądze po to, żeby znowu jakąś grupę zabrać ze sobą. Czułem się taki malutki, gdy słuchałem tych wszystkich opowieści. Mogłem tylko oczywiście współczuć, więc myślę, że tu powiem wprost, trochę brakuje zaangażowania państwa, jeszcze większego. Owszem, byli strażacy, coś tam też robili, ale potrzeba trochę więcej tego zaangażowania. Pewnie więcej pieniędzy też, żeby to wszystko można było ogarnąć.
Oczywiście, ja akurat miałam okazję, tylko wejdę ci w słowo, rozmawiać z kierowcami, którzy pojechali po sieroty z ukraińskiego Mariupola, wrócili i siedzieli po prostu, zjedli i nic nie mówili. I ten moment, kiedy mogłam z nimi nawet na chwilę siąść przy stoliku, to rzeczywiście był wzruszający, także tutaj polscy kierowcy... No, teraz są na pierwszej linii frontu.
Dziękujemy oczywiście strażakom, szczególnie z tych ochotniczych formacji. Pokazywaliśmy Straż Pożarną w Małopolsce, tu w naszym podlubelskim Jastkowie. Pozdrawiamy wszystkich tych strażaków, ale taki apel przy okazji tego, co mówimy o kierowcach. Apel do naszych policjantów, do inspekcji drogowej. Teraz nie czas na sprawdzanie tachometrów, bo słyszałem o kierowcach, którzy właśnie jechali na Ukrainę, ratowali ludzi, a potem musieli się właściciele firm transportowych tłumaczyć, że przekroczyli czas, wiecie, tej pracy kierowcy za kółkiem, nie? No, proszę państwa, no jest wojna, także apel do polskich urzędników, przestawcie się na tryb wojennej życzliwości do ludzi.
Tak. Jeśli mogę coś dodać jeszcze, to ludzie, którzy prywatnie przyjeżdżali, bo tam były takie w zasadzie w Zosinie dwie strefy. Jedna to była ta, gdzie ludzie przechodzili, o której to strefie wspominałem, i tam przechodząc, gdy dostawali posiłek, wsiadali do autobusów i jechali na takie miejsca zbiórek, gdzie ich tam rejestrowano, czyli w Hrubieszowie na przykład albo w Zamościu. Natomiast ci właśnie strażacy, którzy ich tam do tych samochodów, że tak powiem, pakowali, umieszczali i następnie rozwozili. Ale teraz chodzi mi o jedną rzecz, że było też dużo osób prywatnych. I teraz jeżeli była na przykład matka z dwojgiem dzieci, no to teraz, żeby ją zabrać, to musiał ten ktoś mieć 2 foteliki. Ja nie wiem, nie znam się na tym, czy akurat te wymagania, ja wiem, że to jest dla bezpieczeństwa, ale w tak szczególnych okolicznościach, czy te wszystkie przepisy, które normalnie stosujemy i powinniśmy stosować, czy w tak nadzwyczajnych sytuacjach, kiedy trzeba tych ludzi 20 kilometrów przewieźć, czy ten fotelik musi być, bo ich po prostu nie ma. Gdzieś tam były 2 foteliki, to szybko ktoś tam je wykorzystał, a samochody stoją, matki czekają, mogłyby być przewiezione, no ale nie ma fotelików i to te rzeczy są takie właśnie do omówienia i do uzgodnienia moim zdaniem.
Szczególnie tutaj na granicy, to jest taka pierwsza pomoc, ale to co pastor wcześniej mówił, patrząc na to już z perspektywy 2 tygodni, widać, że no Polacy zachowali się świetnie. Ukraińcy są przyjmowani w polskich domach, ale wiadomo, że ta sytuacja no długo nie może potrwać i tutaj rzeczywiście jest potrzebne zaangażowanie państwa. Chciałam jeszcze zapytać, skąd czerpać siłę, bo wiadomo, na tym trybie takiej pomocy no można wytrzymać kilka dni, ale też trzeba pamiętać o tej takim naszym komforcie psychicznym, tej naszej dobrej kondycji, również duchowej. Skąd czerpać siłę do pomagania innym?
No ja muszę powiedzieć, że może najpierw taką ogólną uwagę, że byłem bardzo mocno zaskoczony postawą właśnie tych wielu ludzi, którzy nie deklarowali, że są wierzący, że wyznają takie czy inne zasady, poza tam jakimiś drobnymi szczegółami, które miały miejsce, ale ci ludzie naprawdę w odruchu serca i działali. I sądzę, że ich naprawdę trzeba wspierać tutaj. Państwo nie tylko powinno być zadowolone z tego, co się dzieje, ale naprawdę powinny być widoczne to wsparcie, dlatego że ten entuzjazm, tak jak pani redaktor była uprzejma powiedzieć, on się naprawdę w pewnym momencie może wyczerpać. I dlatego, że ludzie przyjmują do swoich domów, ale przecież sami pracują, przecież sami mają pewne obowiązki, więc to jest obciążenie niesłychanie wielkie. I oczywiście wierzący ludzie mają o tyle to ułatwione, że czerpią jakby siły też z góry i po to się też modlimy jakoś tam, żeby Pan Bóg nam pomagał spełniać dobre rzeczy na co dzień, a szczególnie w takim wypadku jak teraz. Ja mogę mówić o swoim kościele, ale wiem, że tutaj nie jesteśmy tylko my, gdzie w kościołach się modlimy za naszych braci, nie tylko z Ukrainy, zresztą wszyscy są naszymi braćmi. Modlimy się i czerpiemy tutaj siły od Boga też. To jest bardzo ważne, połączenie duchowości z naszą psychiką, więc mobilizujemy się, ale tutaj chcę powiedzieć też, że no właśnie, państwo powinno wesprzeć, to jest już najwyższa pora, bo dłużej będzie ciężko to przetrzymać.
Dziękujemy za ten apel i was zachęcamy, nasi drodzy widzowie, żebyście podawali dalej. Również w mediach społecznościowych oznaczajcie naszych rządzących, bo ten apel powinien rzeczywiście dotrzeć. Sytuacja może się powoli zacząć wymykać spod kontroli, szczególnie też o czym mówimy w telewizji Idź Pod Prąd, że różne siły działają, żeby skłócić nasze społeczeństwo. Także ta ścielanka, ten entuzjazm naprawdę może zostać szybko zgaszony, pastor Paweł Chojecki.
No właśnie, tym, którzy tracą siły czy tracą motywację, no to tak. Jeszcze raz pomacham, to jest znak firmowy naszej telewizji. Tu na pewno z pastorem się zgodzimy testamentem, Nowym Testamentem Jezusa Chrystusa. Jeśli do tej pory nie zajrzałeś, weź, otwórz. Może znajdziesz pomoc, której bardzo potrzebujesz.
Możecie również u nas zamówić darmowe egzemplarze Nowego Testamentu. Piszcie na adres kontakt@ispodprat.pl. Z chęcią wam wyślemy, a już wkrótce również czekamy na dodruk Nowych Testamentów.
Także po ukraińsku.
Po ukraińsku, tutaj współpraca z Kościołem Luterańskim. Także widać, że rzeczywiście, tak jak wcześniej mówiliście o tym, jest współpraca między różnymi wyznaniami, w tym pomaganiu Ukraińcom. To jest bardzo piękne, to jest warte podkreślenia. Pastorze, na koniec chciałam jeszcze zapytać o fenomen waszej rodziny, bo to rzeczywiście słychać w mediach już od lat, że jesteście znani z tego, że tworzycie taki zgrany zespół karaudów, jeśli mogę sobie tak pozwolić. Też w jednej z rozmów chyba z telewizją publiczną słyszałam o wadze takich szczerych rozmów w domu, kiedy pana syn Tomasz Karauda mówił, no co tak właściwie was łączy? Gdzie są te najważniejsze momenty? I wtedy właśnie padła ta odpowiedź, że po prostu zwykła, szczera rozmowa. To jest podstawa. Jak udaje się wam w tym wielkim zgiełku, w tym biegu rzeczywiście dbać, pielęgnować te rodzinne więzi?
Ja przyznam szczerze, to nie jest kokieteria, że jestem zaskoczony taką oceną naszej rodziny, dlatego że My czujemy się naprawdę bardzo zwyczajnie, bardzo przeciętnie, ale nie mam też jakiegoś systemu wychowawczego. Nie wiem, jak się wychowuje dziewczynki, nie potrafiłbym, bo znaczy teoretycznie zawsze można coś powiedzieć, ale myśmy po prostu zawsze byli ze sobą, zawsze rozmawialiśmy ze sobą. Takie drobne gesty, kiedy na przykład Tomek, jak był małym chłopcem, siedział przed telewizorem. Ja miałem zawsze taki zwyczaj, że kiedyś oglądałem dziennik telewizyjny o 19:30, więc przychodziłem do domu i rzucałem tam rzeczy gdzieś w kąt i szybko, żeby oglądać wiadomości. W tym czasie on oglądał jakąś tam bajkę. No ja mówię, Tomuś, ty sobie idź, już tych bajek wystarczy, a ja tatuś obejrzy wiadomości. No więc on poszedł do pokoju, owszem, ale zaczął płakać. Ja siedzę, oglądam te wiadomości, ale słyszę, że on płacze i zrozumiałem, że tu nie ma autorytetu, to nie ja decyduję, ale ważne są też uczucia mojego syna w tym przypadku. Poszedłem do niego, mówię, Tomuś, czemu płaczesz? A, bo tam coś, tatuś. No to ja przyniosłem go z powrotem, przeprosiłem go. On miał ze 4 latka wtedy. Mówię to jako przykład, że myśmy tak traktowali swoich synów, tak żeśmy się do nich odnosili, ale też było miejsce i na dyscyplinę. Gdy dzisiaj mówimy o jakimś tam zaangażowaniu młodych ludzi w te medialne sprawy, więc oni mieli tylko jeden dzień w tygodniu, kiedy mogli grać do oporu na komputerze i to było z soboty na niedzielę, bo wiedziałem, że w niedzielę będą mogli sobie odpocząć i nadrobić pewne rzeczy. Więc trzymaliśmy też w pewnej dyscyplinie, ale rozmawialiśmy i do dzisiaj tak jest. Oni kolegów sprowadzali do domu, a nie wychodzili z domu. Chcieli przyprowadzać do domu. Cieszyli się, że są w domu. I to nas zawsze jakoś tak zadziwiało, dlaczego właśnie tak jest. Ale tak jest no, już dzisiaj trochę mniej, bo oni oczywiście osobno mieszkają. Ale kiedy tylko mogą, przyjeżdżają do domu. My rozmawiamy z Tomkiem na przykład, żeśmy objechali kawał Polski rowerami w okresie wakacyjnym. Od Świnoujścia aż po Lublin. I to też była okazja na rozmowy, na śmiech. On oczywiście kręcił różne filmiki. Naśmialiśmy się, ale też i rozmawialiśmy o życiu. Ja nieraz mówiłem, chłopcy, wy jesteście lepsi, jak ja byłem w waszym wieku. Więc nie ma czegoś takiego, że ja jestem... Z racji tego, że jestem ojcem, muszą mnie słuchać. Staram się raczej rozmawiać z nimi i żeby logika, prawda była tam, gdzie ona powinna być, a nie dlatego, że ja jestem ojcem. Więc oni mają, tak mniemam, zaufanie do mnie, że mogą mi różne rzeczy jakby powierzyć, poradzić się. I nigdy nie użyję swojego autorytetu. Zresztą dzisiaj to już by było za późno, ale zawsze tak było. I dlatego przychodzą, często są mężczyźni potężni, przytulają się, obejmują, a to moją żonę, a to mnie. Po kilka razy, jak wychodzą z domu. Więc gdzieś te więzi, ale chcę jedną rzecz podkreślić, absolutnie. Że nad tym wszystkim jest Pan Bóg na pierwszym miejscu, dlatego że On i mnie przede wszystkim uczył przez całe życie i chłopców moich. Uczył, co to znaczy być dobrym, co to znaczy służyć innym ludziom. Oni się tak naprawdę tego nauczyli z historii biblijnych i to bardzo mnie to cieszy.
Pastorze, gdyby pastor jechał znowu do Zosina, czy też w jakichś innych celach tu na Lubelszczyznę, proszę pamiętać o nas i wpaść na chwilę na taki rest point, na odpoczynek tutaj także do naszej redakcji pod Lublinem. Zapraszam bardzo serdecznie.
Bardzo dziękuję.
Z rodziną
bardzo
także.
Miło. Bardzo, bardzo dziękujemy. Miło.
To są strony mojego ojca rodzinne, więc czasami tam bywam, krasnysta w te tereny. O.
Lubelskie. Zawsze chętnie przyjmie gości. Bardzo dziękujemy za też ten pokazanie,
ja
jak
bardzo
funkcjonuje rodzina, która rzeczywiście może na siebie polegać. To jest piękny wzór, godny naśladowania. Dziękujemy za rozmowę. Był z nami pastor Mirosław Karauda.
Bardzo dziękuję. Do widzenia Państwu.
Do zobaczenia.
Do widzenia.
Pastor Paweł Chojecki, dziękuję Ci za udział.
Dziękuję.
Dziękujemy.